Ministerstwo, pozwólcie, że w chwili obecnej swoje słowa skieruję do tych 10 osób siedzących najbliżej mnie. Dla nich bowiem w dniu dzisiejszym przygotowaliśmy tę społeczność. Dzięki Wam, siedzącym na tej ławce, mamy wyjątkową okazję zastanowić się nad jedną z najważniejszych chwil w naszym i w Waszym życiu. Drodzy braterstwo, usiedliście na tych miejscach, aby poinformować nas o jakże doniosłym wydarzeniu. Patrzymy na Was, zapewne nie wszystkich znamy, ale jakże dużo o Was już wiemy. Wiemy, że w Waszym sercu zachodzą bardzo wielkie przemiany. Wiemy z kolei, że przemiany te obudzą w Was nowe życie. Dzisiaj informujecie nas, że zdecydowaliście się wkroczyć w ślady Chrystusa. Podjęliście najważniejszą decyzję w swoim życiu. Powiem inaczej, podjęliście najlepszą decyzję w swoim życiu. Stoicie na początku drogi, którą będziecie musieli przejść do końca. Z podjęciem każdej decyzji związane jest pewne ryzyko. Czy dam sobie radę? Czy potrafię wiernie dobiec do mety? Każdy z nas tutaj obecnych znajdował się w podobnej sytuacji. Podobnie myślał, miał podobne wątpliwości. Ale apostoł Paweł mówi, ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. Patrzę na Wasze młode twarze i mówię, zapytajcie swoich rodziców, w jaki sposób światło prawdy świeciło w ich życiu. I Wy, braterstwo, zapytajcie swoich braci, w jaki sposób światło prawdy świeciło w ich życiu, ile doznali Bożego kierownictwa, jak wielkie błogosławieństwa już otrzymali. Jak nauczyli się żyć pośród życiowych burz. I jeszcze jeden, bardzo ważny argument. Drogą, na którą wy dzisiaj wkraczacie, przed wami szli inni bracia. Popatrzcie na nich tutaj, zgromadzonych. Ile spokoju bije z tych twarzy. Ile widać tutaj zrozumienia, cierpliwości, sympatii, uśmiechu, zadowolenia, radości, wiary, nadziei. Tym wszystkim żyją ci bracia. Przed wami właśnie takie życie. Popatrzcie. Co więcej, drogą, na którą wy dzisiaj wkraczacie, przed laty szedł największy Pan, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On zostawi na tej drodze swoje ślady. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Stoicie na skrzyżowaniu dróg. Obie drogi zupełnie nieznane, zasypane śniegiem, ale na jednej z nich widać jakieś ślady. Widać, że tą drogą ktoś już szedł. Wystarczy teraz swoje stopy postawić w tamte ślady. Droga wprawdzie trudna, nieznana. Ktoś powie nieprawda, bracie, droga znana. Słowo Boże mówi o tej drodze. Ale ta droga jest przetarta. Wystarczy szukać na niej śladów Pana i podążać do przodu. W tym miejscu, kochani, przypominają mi się słowa pieśni. Chcę śladem Jezusa iść przez ogrody róż. Pieśń 410. Zapewne wasze serca w tej chwili śpiewają następne zwrotki tej pieśni. Chcę śladem Jezusa iść przez trudy i znój, Chcę śladem Jezusa iść wśród najcięższych burz, przez doliny, góry i głębokości mórz. Ślady te to nauka wielkiego mistrza. On zostawił przykład. Wyjaśnił bardzo wiele trudnych nauk. Pozwolił siebie nazywać bratem. Mamy wielkiego przyjaciela, który zaoferował nam swoją pomoc i teraz czeka na nasz krok. Wy dzisiaj robicie ten krok w stronę Jezusa. Siedzicie na tym miejscu, bo chcecie narodzić się do nowego życia. Mówił o tym Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem. Ewangelia Jana, 3 rozdział od wersetu 3. Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jest tutaj mowa o chrzcie wodnym i spłodzeniu z Ducha Świętego. Są to podstawowe warunki, po spełnieniu których można ubiegać się o wielką nagrodę. Ten werset odpowiada na wątpliwości i informuje, że nie wystarczy poświęcić się w swoim sercu, jak niektórzy rozumieją, ale do zdobycia nagrody niezbędny jest chrzest wodny. Chrzest jest uznawany i praktykowany przez wszystkich chrześcijan. Ludzie, którzy uznają Chrystusa, praktykują również chrzest na wzór Pana Jezusa, bo On również przyjął chrzest. Chrzest należy do nauk początkowych. Informację taką przekazał apostoł Paweł w liście do Żydów w 6 rozdziale. Należy jednak stwierdzić, że chrzest to nauka początkowa, ale z drugiej strony jest to bardzo ważna nauka fundamentalna, podstawowa. Na temat chrztu jest bardzo wiele poglądów, nie waham się powiedzieć, ludzkiej interpretacji, a co za tym idzie i różnych ceremonii. Dlatego sięgnijmy do Słowa Bożego, aby tam znaleźć wytłumaczenie tej nauki. Zwróćmy uwagę na Stary Testament. W prawie mojżeszowym, w przepisach i obrzędach zakonu nie ma informacji na temat chrztu. Dopiero później apostoł Paweł, wspominając o swoich ojcach, powiedział w 1 liście do Koryntian, 10 rozdziale: a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Znaczenie chrztu, drodzy braterstwo, wyjaśnia nauka Nowego Testamentu. Pamiętamy, że ostatni z proroków Bożych, Jan Chrzciciel, dokonywał chrztu w Jordanie. Informacje na ten temat podają ewangeliści. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. 2000 lat temu razem z ludem do Jana przyszedł również nasz Zbawiciel. Naród izraelski potrzebował chrztu pokuty. Powstaje pytanie, czy Pan Jezus potrzebował takiego chrztu pokuty? Odpowiedź znajdujemy w następnych wersetach. 13 werset 3 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Chrzest nie gładzi grzechu pierworodnego, jak niektórzy rozumieją. Mówi o tym apostoł Paweł w liście do Żydów, 7 rozdział. Takiego to przyszło nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Pan Jezus był wolny od grzechu, dlatego nie potrzebował chrztu, który gładził grzechy. Dlaczego więc Jezus zgodził się, a nawet nalegał na Jana Chrzciciela, aby on ochrzcił go w Jordanie? W ten sposób Pan Jezus chciał podkreślić ważność tego symbolu, który wyobraża rzeczywisty chrzest, śmierć Chrystusa. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie był przykładem i wzorem dla Jego naśladowców. Był symbolem wskazującym na rzeczywisty chrzest. Pan Jezus złożył swoje życie w ofierze, aby czynić wolę Ojca Niebieskiego. To wyznanie zostało zamanifestowane chrztem w Jordanie. Później, przez 3,5 roku życia na ziemi, Pan Jezus podkreślał, że czyni to, co podoba się Jego Ojcu. Chrzest Jezusa, zarówno ten symboliczny, jak i rzeczywisty, jest wspaniałym przykładem dla Jego naśladowców. Chcecie być naśladowcami Chrystusa? Śpiewajcie zatem: chcę śladem Jezusa iść. Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela w wieku 30 lat. Ja nie pytam was o wiek, widzę, że jesteście na tyle dorośli, że możecie świadomie decydować o swoim wyborze. Wy już zadecydowaliście. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 6 rozdziale: czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Co zatem znaczy chrzest w śmierć Jezusa Chrystusa? Czy chodzi tutaj o to symboliczne zanurzenie w wodzie, które niedługo zostanie dokonane? Czy ten symbol, na który zdecydowali się nasi kandydaci, jest zbawieniem? Czy ten symbol oczyszcza z grzechu? Czy ten symbol gwarantuje nagrodę? Ten symbol, drodzy braterstwo, jest ważny razem z chrztem rzeczywistym. Wasze serca odpowiedziały już na słowa zapisane w Księdze Przypowieści Salomonowych, 23 rozdział: Synu mój, daj mi serce swoje. Wy zdecydowaliście się oddać swoje serca Panu Bogu. Wy zdecydowaliście się skorzystać z zaproszenia, które skierował do was Pan Jezus w Ewangelii Mateusza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Zapewne nie ma tutaj mowy o fizycznym spracowaniu i zmęczeniu cielesnym. Tego odpoczynku w zasadzie nikt nie może zapewnić nikomu. Pan Jezus w tym wersecie mówi o utrapieniach duchowych, które w obecnym świecie znacznie bardziej dokuczają niż trudności fizyczne. Pan Jezus mówi o smutkach i zawodach, jakie człowiek spotyka na tej ziemi. W takiej sytuacji odpoczynek niesie nam Ewangelia i poselstwo Jezusa Chrystusa. Decyzja o przyjściu do Jezusa dojrzewała w waszych sercach i umysłach przez jakiś czas. Dzisiaj idąc za przykładem podanym przez Jezusa, symbolicznym zanurzeniem w wodzie, informujecie nas, świadków tutaj zebranych, o decyzji, którą podjęliście w swoim sercu. Dzisiaj dowiadujemy się, że nasi kandydaci postanowili służyć Panu Bogu i chcą wejść do naszej społeczności. Chrzest wodny otwiera przed wami bramy waszych zborów. Śmiało wchodźcie, braterstwo, do tej społeczności. To pociąga za sobą nie tylko prawa i przywileje, ale również obowiązki zborowe. Pamiętajcie o tym. Macie obowiązek, ktoś inny powie przywilej, uczestniczyć w życiu duchowym waszych zborów. Macie przywilej podjęcia służby braciom. Ale pamiętajcie, macie obowiązek wywiązania się z tej podjętej służby. W ślad za słowami pójdźcie do mnie wszyscy, Pan Jezus powiedział do swoich uczni, jak oni mają to poselstwo sprawować. Ewangelia Marka, 16 rozdział, werset 15. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Inny ewangelista, kontynuując tę myśl, cytuje słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, werset 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tutaj jest powiedziane bardzo wyraźnie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto uwierzy i ochrzczony zostaje, pisze ewangelista, Pan Bóg nikogo nie zmusza, ani do tego symbolicznego, ani tego rzeczywistego chrztu. Tę decyzję musicie podjąć sami. Pan Bóg nie chce przymusowej ofiary. Pan Jezus sam przyszedł do Jana Chrzciciela, aby ten ochrzcił go w Jordanie. Jak czytaliśmy, to nie była zwykła kąpiel. Podobnie, drodzy braterstwo, jest z wami. Sami musicie przyjść do Chrystusa. Chrzest przez zanurzenie w wodzie to nie jest zwykła kąpiel. Ten gest, akt chrztu, zanurzenia w wodzie ma swoje symboliczne znaczenie. Później mamy w Słowie Bożym cytowane słowa Jezusa. Oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją. Słowa te dowodzą, że Pan Jezus dobrowolnie wstąpił na tę drogę. Pan Jezus dobrowolnie złożył ofiarę. Co zatem znaczy chrzest w śmierć Chrystusa? Jeszcze raz przeczytam werset apostoła Pawła z listu do Rzymian, 6 rozdział, tym razem z innego tłumaczenia. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zwróćmy uwagę na te słowa. Chrzest zanurzający. Nie ma tutaj, drodzy braterstwo, mowy o chrzcie przez pokropienie lub wylanie czegoś na głowę chrzczonej osoby, ale chrzest zanurzający, określany greckim słowem baptizo. Całkowite zanurzenie, pokrycie lub pogrążenie. Cytowany werset mówi o chrzcie przez zanurzenie chrzczonej osoby w wodzie. To zanurzenie symbolizuje śmierć starej natury. Człowiek zanurzony w wodzie na pewien czas znika z naszych oczu. Ginie, przestaje żyć. I po pewnym czasie zostaje podniesiony do nowego życia. Rozpoczyna nowe życie w Jezusie Chrystusie. Chcę śladem Jezusa iść przez życie. Dalej apostoł dodaje, zatem przez chrzest zanurzający nas, nie wodę, ale apostoł tłumaczy symboliczne jego znaczenie. Śmierć Chrystusa. Zostaliście razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Apostoł Paweł przekazuje w tych słowach wspaniałą myśl idei chrztu i jego znaczenia. Apostoł stwierdza, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Uczestnictwo w Jego śmierci oznacza to, że jak nasz Odkupiciel nie żył dla osobistych przyjemności, ale wydawał swoje życie w służbie dla prawdy i sprawiedliwości, w opozycji do grzechu, w czynieniu wszystkiego według planu swojego Ojca, tak samo my musimy zużywać nasz czas, nasze talenty, energię i wszystkie przywileje w służbie dla prawdy i w służbie dla braci. Musimy czynić to według przykładu, jaki zostawił nam nasz Pan. Krocząc Jego śladami zostawionymi na tej drodze. Mamy tutaj znacznie lepszą sytuację, bo możemy iść zostawionymi przez Pana śladami. Wystarczy tylko odszukać te ślady. Chcę śladem Jezusa iść przez życie. Ten rzeczywisty chrzest rozpoczyna się w chwili, kiedy usprawiedliwiony, wierzący poświęca samego siebie na czynienie woli Bożej. Nie swojej woli, ale woli Bożej. Ten chrzest musi trwać aż do zakończenia ziemskiego życia. Dopiero wówczas można spodziewać się nagrody. Pamiętajcie o tym, że rozpoczęty przez was chrzest będzie trwał przez całe wasze życie. To bardzo ważne. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, 50 wersecie, chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. O jakim chrzcie w tym wersecie mówił Pan? Słowa te wypowiedział już po swoim chrzcie w rzece Jordan. Mówił to w trakcie trwania swojego życia, a mówił o chrzcie, którym miał być dopiero ochrzczony. Ten chrzest to jego ofiarnicza śmierć na krzyżu. W tych słowach Jezus dał do zrozumienia, że nikt nie może spodziewać się uczestnictwa w Królestwie, jeżeli nie będzie uczestniczył wraz z Nim w tym chrzcie śmierci. W innym miejscu, gdy pytał uczni, a zapisał to ewangelista Marek w 10 rozdziale, czy możecie pić kielich, który ja piję i chrzest, którym ja się chcę być ochrzczeni? Zwróćmy uwagę na te słowa. Chrztem, którym ja się chrzczę. Nie chrztem, którym zostałem ochrzczony, ale którym ja się chrzczę. Jest to określenie procesu, który trwa. Ten proces musi być kontynuowany. Chrzest Pana Jezusa rozpoczął się w Jordanie. Później Jezus każdego dnia używał swojego życia w służbie dla ludzkości, używał swojego życia w służbie dla nieprzyjaciół. Chrzest Pana Jezusa trwał 3,5 roku, aż do momentu, kiedy nasz Pan na krzyżu wypowiedział znamienne słowa. Wykonało się. Nawiązując do tej myśli, apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale napisał: w nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół zbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Jak wygląda proces chrzczenia trwający całe życie? Odpowiedź na to pytanie podaje apostoł Paweł w tym samym liście w 3 rozdziale, wersecie 1. A tak, jeśli wzbudzeni Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy. Drodzy braterstwo, tego co w górze szukajcie. W drugim wersecie apostoł mówi, nie tylko szukajcie, ale o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Jak gdyby ktoś, drodzy braterstwo, miał wątpliwości, nie zrozumiał. Nie myślcie o tym, co na ziemi, ale myślcie o tym, co jest w górze. W trzecim wersecie apostoł dodaje, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czyżby święty apostoł Paweł pomylił się, mówiąc o was, iż umarliście? Wy przecież żyjecie. Powrócicie do swoich domów i będziecie nadal żyli normalnym życiem. Dzisiaj umiera wasza stara natura. Dzisiaj, drodzy braterstwo, odbędzie się pogrzeb waszych ambicji, waszych ludzkich pragnień i nawyków. Dzisiaj rodzi się wasza nowa wola, która będzie miała kontrolę nad waszym starym ciałem. Nowa wola powinna kontrolować wasze ręce i nogi. Wola powinna kontrolować wasze słowa i myśli. Nowa wola powinna mieć kontrolę nad wszystkim, co ofiarowaliście Chrystusowi. Czy ktoś z was dzisiaj zatrzymał coś dla siebie? Nie wszystko ofiarował Chrystusowi? Jeżeli tak, drodzy braterstwo, to musicie mieć świadomość, że nowa wola nie będzie miała kontroli nad tym, co zatrzymaliście dla siebie. Powiedzmy za apostołem, że chodzimy w nowości żywota. Chcę śladem Jezusa iść. W liście do Galacjan, 2 rozdział, werset 20, apostoł mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. Podobnie jak apostoł, możecie powiedzieć o sobie, że z Chrystusem jesteście ukrzyżowani. Dlatego nie żyjecie już swoim życiem, ale w waszym życiu jest Chrystus Pan. Obecne życie wasze staje się życiem wiary. Wiara z kolei sprawi, że życie wasze stanie się życiem duchowym. Dalej apostoł mówi, nie odrzucam łaski Bożej. Mówiąc o sobie, apostoł słowa te kieruje również do nas. Nie odrzucam łaski Bożej. Wy też nie możecie odrzucić łaski danej od Boga. Konsekwencje waszego dzisiejszego czynu są jasne i nieodwracalne. To jest coś, czego nie da się cofnąć. Dlatego, kochani, dokładnie musicie zrozumieć w swoim sercu i umyślnie znaczenie kroku, który dziś wykonujecie. Jeżeli ktoś z was jest chory, a przecież nie ma zdrowego ani jednego, i usiadł na tym miejscu, bo spodziewa się, że jego dolegliwości znikną, to na podstawie nauki Pisma Świętego ja twierdzę, że tak nie będzie. Jeżeli ktoś z was usiadł tutaj, bo spodziewa się, że jego osobiste kłopoty, rodzinne problemy i trudności zawodowe po dniu dzisiejszym znikną, to ja twierdzę, że tak nie będzie. Jednocześnie powiem, że wszystkie te trudności od dzisiaj pokonywać będziecie z pomocą Chrystusa. Zacytuję werset apostoła Pawła z 2 listu do Koryntian, 5 rozdział. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drodzy braterstwo, jeżeli jesteście w Chrystusie, jesteście nowym stworzeniem. Nowe stworzenie to nowy zmysł, nowa wola, nowe chęci i pragnienia, aby czynić wolę Bożą. W chcę śladem Chrystusa iść. Wszyscy znamy historię Noego i potopu. Apostoł Piotr, powołując się na tę historię, obrazowo mówi, że tak jak Arka była ratunkiem dla rodziny Noego, tak chrzest w tym obecnym świecie ratuje wierzących. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział. Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Arka przedstawiająca Jezusa Chrystusa była ratunkiem dla Noego, który wraz z rodziną wszedł do niej. Tak, Pan Jezus Chrystus jest ucieczką dla nas, jest ucieczką dla was. Potop jest obrazem śmierci. Wejście do Arki przedstawia nasz chrzest. Chcę śladem Jezusa iść. Jak powinna wyglądać nasza służba Panu? Odpowiedź znajdujemy w liście apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Jest to bardzo ważne stwierdzenie. Chciałbym podkreślić, ofiara ma być żywa, święta i miła Bogu. W następnym wersecie apostoł przeciwstawia temu takie oto stwierdzenie. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W słowach tych apostoł podaje pewną receptę, za pomocą której można sprawić, że nasza służba będzie taka, jaką apostoł przedstawił w pierwszym wersecie. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu, nie ciała, ale właśnie umysłu swojego. Inny apostoł Piotr mówi, w jaki sposób można uzewnętrznić odnowiony swój umysł. 1 Piotra, 4 rozdział. Jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Każdy z nas otrzymał jakiś dar. Każdy z was, drodzy braterstwo, ma także jakiś dar. Może jeszcze o tym nie wiecie. Na pewno za pomocą tego nowego umysłu w niedługim czasie odnajdziecie ten dar, którym możecie służyć innym. Ten dar, kochani, to przecież nic nadzwyczajnego. Darem takim może być zwykły uśmiech, poprawiający samopoczucie osoby obdarowanej, lub zwykła rozmowa, otwierająca serce drugiej osoby. Darem takim może być umiejętność niesienia pomocy potrzebującej siostrze lub bratu, który od jakiegoś czasu na przykład choruje. Darem takim może być wolny czas, praca w zborze, pomoc przy organizowaniu chociażby takiej konwencji, czy praca na kursach młodzieżowych. Służcie tym darem innym braciom. Chcę śladem Jezusa iść. Rozpoczęty dzisiaj przez was chrzest będzie trwał do końca waszego życia. Podczas tego boju, drodzy braterstwo, napotkacie różne dziwne sytuacje. Podobnie było z naszym Panem. Na jego temat mówiono różne oszczerstwa. A to, że uzdrawia w szabat, a w końcu, że bluźni Bogu. Miejcie tę świadomość, że wy skoro wkroczyliście na drogę, którą szedł Chrystus, to podobne świadectwo od ludzi możecie usłyszeć o sobie. Panu Jezusowi zadawano bardzo dziwne pytania. Z podobnymi pytaniami możecie się spotkać również i wy. Wasze doświadczenia mogą się spotęgować. Tak, bo to jest bój. Pan Jezus powiedział, tym chrztem, którym ja się chrzczę. Ten wasz chrzest musi być dokończony, sfinalizowany. Jak zatem prowadzić bój, aby dotrzeć do mety? W takim przypadku bardzo pomocna jest modlitwa. Pan Jezus powiedział, o cokolwiek byście prosili Ojca z wiarą, da wam. W tym miejscu można zacytować inne słowa. Wiele może modlitwa sprawiedliwego. Dzisiaj wchodzicie do rodziny Bożej na równych prawach, jak wszyscy tutaj poświęceni. Wchodzicie pod ich opiekę. Wchodzicie pod efekt ich modlitw. Z drugiej strony pamiętajcie, że oni również czekają na wasze modlitwy. Zaczyna się tworzyć jakaś wspólnota, jakaś wzajemność. Widać tutaj to nawzajem. Pan Jezus powiedział, abyście się wzajemnie miłowali. Zapytajcie tutaj zebranych braci, ile razy odczuli w swoim życiu moc modlitwy. Ile było takich sytuacji, że nie mogą do dziś zrozumieć ich rozwiązania? Może również wy będziecie przeżywali takie chwile. Może będzie się wam wydawało, że nie potraficie zrobić następnego, najmniejszego kroku. Zapewne będą też odmienne chwile, kiedy w waszym życiu będzie świeciło słońce. To będzie taka amplituda wzniesień i upadków. Pamiętajcie, bez względu, gdzie będziecie się znajdowali, czy na szczycie tej amplitudy, czy też na samym dole, zawsze możecie zbliżyć się do Boga w modlitwie. Zawsze zbliżajcie się do Boga w modlitwie. On powiedział, nie zostawię cię. Może będziecie, drodzy braterstwo, świadkami walki dobra i zła w waszych rodzinach. Może spotkacie się w waszych zborach z różnymi myślami i poglądami na tak oczywiste, wydawałoby się, sprawy. Pamiętajcie, w pierwotnym Kościele też tak było. Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale pamiętajcie, jam zwyciężył świat. Dla świata będziecie dziwowiskiem. Świat nie będzie rozumiał waszych słów ani uczynków. Wasi dotychczasowi przyjaciele, sąsiedzi odwrócą się od was. Nie dziwcie się temu. Pan Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza w 16 rozdziale mówi do swoich uczni, a więc również do was, jesteście przecież jego uczniami, prawda? Jeśli kto chce pójść za mną, chcecie pójść za Jezusem, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Macie zaprzeć samych siebie. To bardzo ciężki bój, to trudna walka. Zaprzeć się samego siebie. Wyzbyć się swoich upodobań, skłonności, nawyków, przyzwyczajeń, pobudek, motywów. W tym wszystkim mamy naśladować Chrystusa. Mamy patrzeć, jak On to robił. Chcę śladem Jezusa iść. Chciałbym, abyście na swoje trudności, smutki, kłopoty i doświadczenia napotkane na drodze poświęcenia popatrzyli z innej strony. Taką perspektywę umożliwia nam apostoł Paweł, który w 11 rozdziale 2 listu do Koryntian opisał swoje ciężkie doświadczenia związane z głoszeniem prawdy, a w liście do Żydów w 12 rozdziale w wersecie 6 mówi tak. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Pamiętajcie, że próby i doświadczenia, jakie napotkacie, będą dowodem, boskiego zainteresowania waszą osobą. Gdyby nasze życie składało się z samych sukcesów, to patrząc na przykład Jezusa, mielibyśmy wątpliwości, czy nasza ofiara jest zupełna, czy Pan przyjmuje nasze poświęcenie. Pamiętajcie, braterstwo, że doświadczenia wasze będą dowodem przyjęcia waszej ofiary, a Pan Bóg przeprowadza przez te doświadczenia, aby wyrobić w was charakter podobny do charakteru naszego Zbawiciela. Śpiewamy. Chcę śladem Jezusa iść. W pierwszym liście do Koryntian, 4:9, apostoł Paweł mówi, że staniecie się dziwowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. O świecie i ludziach już mówiłem. Będziecie, drodzy braterstwo, dziwowiskiem dla świata i ludzi. Staniecie się dziwowiskiem dla aniołów. Apostoł nie mówi tutaj o aniołach, którzy będą was strzec, będą wam śpieszyć z pomocą. Tutaj jest mowa o złych aniołach, którzy zostali związani pod chmurą i oni to właśnie będą dziwować się, że takie z was marne, ziemskie istoty, a ubiegacie się o tak wysoką, wspaniałą nagrodę. Pan Jezus jednak powiedział, że większy jest ten, który jest za nami, niż ci, którzy są przeciwko nam. Za nami jest Pan i Jego wielkie zastępy aniołów. Oni będą wam pomagać na drodze waszego poświęcenia. Apostoł Paweł powiedział, powątpiewamy, ale nie wątpimy. Zapewne takie okoliczności będą was spotykać na wąskiej drodze. Jako przykład podam postać apostoła Piotra. Zapewne wszyscy braterstwo myślimy o zaparciu się Piotra. Tak, to jest wspaniała historia, ale ja mam na uwadze inną historię. Ewangelia Mateusza, 19:27. Piotr rzekł, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Każdy z nas już stokroć więcej wziął za to, co opuścił na tym świecie. Ile mniej, drodzy braterstwo, mamy boleści, kłopotów, niepokoju, chorób, a ile więcej zadowolenia, zdrowia, spokoju. Tak jak każdy z nas tutaj obecnych, tak samo każdy z was siedzących na tej ławce chciałby zdobyć tę jedną wspaniałą nagrodę. Żywot wieczny. Nie dziwcie się. Tak było przez cały wiek Ewangelii. Każda matka, każdy ojciec pragnie, aby on i jego dziecko znalazło się w królestwie. Raz jeszcze. Przypomnę słowa matki Jana i Jakuba, synów Zebedeusza, która przyszła do Jezusa z następującą prośbą. Ewangelia Mateusza. Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. Na tę prośbę Pan Jezus odpowiedział pytaniem. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Zapewne wy dzisiaj udzielacie takiej samej odpowiedzi. Możemy. I oto, co powiedział nasz Pan. Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Te słowa dzisiaj możemy skierować do was. Skoro Pan Jezus tak powiedział, tym bardziej my, zwykli ludzie, nie możemy zagwarantować wam żadnej nagrody. Tego może dokonać tylko sam Stwórca, kiedy dopełnicie swojej ofiary. Chcę śladem Jezusa iść. Jeszcze jedna kwestia. Zgodnie z nauką Pisma Świętego wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Skoro czas się już kończy, to również kończy się czas powołania do wysokiej nagrody. Czy zatem warto się jeszcze poświęcać, skoro wszystko jest już na ukończeniu? Odpowiem bardzo krótko. Oczywiście, że warto. Pamiętajcie, żaden człowiek nie może zamknąć powołania z prostego powodu, bo człowiek tego powołania nie otwierał. Nie słuchajcie zatem ludzi, którzy na podstawie jakichś wyliczeń mówią, że na poświęcenie jest już za późno. Okres powołania może zamknąć tylko ten, który je otworzył. Fakty jednak dowodzą, że poselstwo powołania nadal jest aktualne. Mówi o tym apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian. W miejsce odłamanych gałęzi z narodu izraelskiego do drzewa oliwnego wszczepione zostały dzikie gałązki narodów pogańskich. W 25 wersecie apostoł Paweł mówi: a żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Chyba wszyscy potwierdzimy, że nadal widać zatwardziałość tego narodu. Święty Paweł powiada, że ta zatwardziałość będzie nad narodem izraelskim do czasu, gdy nie zostanie wybrana liczba z pogan. Na tej podstawie, drodzy braterstwo, można stwierdzić, że sposobność ubiegania się o niebieską nagrodę nadal istnieje. Zatem stawajcie, braterstwo, do biegu o nagrodę wysokiego powołania. W tym miejscu można jedynie przypomnieć przypowieść o najmowaniu robotników do pracy przy winnicy. Tam byli przyjmowani robotnicy o różnych porach. Wam może przyszło rozpocząć pracę o godzinie 11. Tak jak tam pracujący przy winnicy mieli jednakową zapłatę, bez względu na czas pracy, tak samo was, braterstwo, czeka ta sama nagroda, jak tych braci, którzy swoje poświęcenie rozpoczęli przed kilkunastu czy kilkudziesięciu laty. Czas nie jest ważny. Ważne są owoce waszego poświęcenia. Kiedyś apostoł Paweł, pisząc list do zboru w Rzymie, wyraził bardzo znamienne słowa podziękowania Panu Bogu. Odczytam je teraz z nadzieją, że mają one zastosowanie również w waszym przypadku. List do Rzymian, 6 rozdział, werset 17. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Ziarno prawdy zaczyna wzrastać w waszym sercu. Na owoce tego wzrostu trzeba jeszcze poczekać. Siedzicie tutaj w obecności świadków, aby uczynić z Panem Bogiem ślub. Zapamiętajcie sobie dzisiejszą datę. 10 dzień lipca 2004 roku. Chciałbym, abyście po latach pamięcią wracali do dzisiejszego dnia. Zwracam się do wszystkich tutaj obecnych. Bracia, pamiętacie dzień, w którym zawarliście przymierze z Panem Bogiem? Tak. To był najważniejszy dzień w waszym życiu. Dzisiaj jest najważniejszy dzień tego braterstwa. Zwracam się do zborów, których będziecie na co dzień braterstwo. Oto przed wami nowonarodzone dzieci Boże. Jak każde niemowlę, oni potrzebują waszej troski i opieki. Starajcie się o nich. Pamiętajcie, że ich rozwój w jakiś sposób będzie zależał również od was. Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa bardzo znanej historii, a w zasadzie rozmowy, jaką prowadzili dwaj mężczyźni podróżujący pustynną drogą z Jerozolimy do Gazy. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. A Filip otworzył usta swoje i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a zezaniec rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i zezaniec do wody i ochrzcił go. Proszę was, drodzy braterstwo, o powstanie. Nie traktujcie, kochani, tego jako jakiegoś rodzaju egzaminu czy sprawdzianu wobec nas, ale dla podkreślenia powagi decyzji, którą dzisiaj podejmujecie, w obecności tych świadków chciałbym, abyście udzielili odpowiedzi na następujące pytania. Czy uznajecie ofiarę Chrystusa jako podstawę waszego usprawiedliwienia? Dziękuję. Czy postanowiliście odwrócić się od grzechu i żyć zgodnie z nauką Słowa Bożego? Dziękuję. Czy złożyliście Panu Bogu zupełną ofiarę z tego wszystkiego, co posiadacie? Dziękuję. Czy krok poświęcenia czynicie z własnej, nieprzymuszonej woli?
Tak.
Dziękuję bardzo. Na podstawie waszego oświadczenia, kochani braterstwo, my wszyscy tutaj zebrani przyjmujemy was jako domowników wiary i w imieniu naszego Pana Zbawiciela i Jego wiernych naśladowców podajemy wam braterską dłoń. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, składamy wam najlepsze życzenia. Przyjmijcie od nas życzenia jednakowe. Życzenia długiej, owocnej pracy dla Pana. Radości z prawdy, wytrwania w poświęceniu, abyście zawsze w swoim życiu spotykali ślady Jezusa. Życzymy wam cierpliwości w znoczeniu doświadczeń. Życzymy wam Bożej łaski i otrzymania wspaniałej nagrody. Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłościw będzie.